Zastanawiałem się, ile cierpienia zgotowano temu człowiekowi tylko za to, że nie chciał zamykać oczu nadraństwu, podłość świętych krów i zgodzić się na przyjęcie zasady tak ochoczo przyjmowanej przez ludzi tchórzliwych, słuchać i nie wychylać się. Zawsze zapamiętałem słowa, jakie tego dnia, gdy odprowadzałem go na dworzec centralny w Warszawie, już na stopniach pociągu wypowiedział do mnie ten twardy i nigdy nie złamany człowiek, który nauczył się żyć tak, jakby każdy dzień miał być ostatnim. Gdy zapytałem go, dlaczego właściwie opowiedział mi to wszystko, wzruszył tylko ramionami i jakby zdziwiony zadanym pytaniem odparł krótko: bo ludzie chcą znać prawdę, a prawda jest wszak po naszej stronie. Później często wspominałem to spotkanie i tę rozmowę, która była dla mnie niczym powrót na miejsce dramatu, bo podobnie jak Krzysztof Borowiak na własnej skórze poznałem, co znaczy znaleźć się w matni, niczym zaszczute zwierzę. Zwłaszcza jeden z aktów tego dramatu był dla mnie porażający. Moim pierwszym obrońcą był Roman Giertych, były wicepremier, który po upadku koalicji rządowej PiS Samoobrona LPR został pełnomocnikiem procesowym rodziny księdza Jerzego Popiełuszki. I ta sprawa nas połączyła. Początkowo bronił mnie z pasją, ale potem przekazano mi, że rozmowa, jaką odbyliśmy w jego kancelarii, została zarejestrowana i trafiła do ABW. Kto miał ją nagrać, nie wiem. Ale przecież Giertych zapewniał, że na 100% jest czysto i na pewno żadnych podsłuchów nie ma. Na to jeszcze nałożyło się szereg innych spraw, w wyniku których straciłem zaufanie do mojego obrońcy. I w efekcie wypowiedziałem mu pełnomocnictwo. Dziś wiem, że była to najlepsza rzecz, jaką mogłem zrobić. Bez adwokata, któremu bym ufał w takiej sprawie, z takimi przeciwnikami, nie miałem żadnych szans. Choć wiedziałem, że nawet z najlepszym adwokatem moje szanse w walce ze służbami specjalnymi są tak nikłe, że trzeba by ich szukać pod mikroskopem. Rozpuściłem więc wici wśród znajomych i przyjaciół. Odzew nastąpił szybko. Właściciela kancelarii opodal ulicy Tamka w Warszawie, świetnego prawnika i, co dla mnie jeszcze ważniejsze, uczciwego człowieka, polecił mi Tadeusz Grzesik, właściciel portalu Fronda, mój kolega. Mecenas ten był jego przyjacielem z dawnych lat, jeszcze z czasów studenckich. To uczciwy, porządny chłop, nie sprzeda cię na pewno, za to gwarantuję, zapewnił. Słowo do słowa i adwokat zgodził się reprezentować mnie w mojej walce. Odbyliśmy szereg spotkań, ustaliliśmy wiele szczegółów oraz wszystkie detale linii obrony i gdy już wydawało się, że tym razem z obsadą adwokata trafiłem w dziesiątkę, oni zareagowali. Tydzień przed rozpoczęciem procesu zadzwonił telefon. To był mój adwokat. Proszę do mnie przyjechać. Najlepiej dziś. Sprawa pilna. Gdy po kilku godzinach dotarłem z Białej Podlaski do Warszawy, adwokat z miejsca przeszedł do rzeczy. Tak naprawdę nie utrzymuję kancelarii z obrony osób takich jak pan. A z reprezentowania firm i spółek. Moi klienci to ludzie prowadzący rozległe interesy, którzy pragną spokoju. Pan rozumie, duże pieniądze lubią ciszę. A w ostatnim czasie ten spokój został zakłócony. Odebrałem wiele sygnałów, że jeśli będę pana reprezentował, stracę tych, na których zależy mi najbardziej. Nie mówiłem o tym panu, bo myślałem, że jakoś sobie z tym poradzę. Ale wczoraj wydarzyło się coś dziwnego. Odwiedzili mnie ludzie z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powiedzieli krótko: masz tylko dwa wyjścia. Albo zrezygnujesz z obrony Sumlińskiego, albo szczegóły tej obrony będziesz ustalał z nami. Całość tej wypowiedzi mecenas sformułował na jednym wdechu, w zasadzie bez przerywania, a potem zamilkł. Chyba czekam na to, co powiem. Ale ja nie miałem nic do powiedzenia. W zbyt ciężkim byłem szoku, by się odezwać choćby słowem. Bo oto na moich oczach państwo prawa w całej rozciągłości pokazało swoją prawość. Zastraszać adwokata, zmuszać go do rezygnacji z obrony klienta, albo gorzej, do współpracy ze służbami specjalnymi przeciw klientowi? Zabrakło skali, by powiedzieć, co czułem. O takich rzeczach dobrze się czyta w powieściach kryminalnych, ale przecież w realnym życiu? W państwie prawa? W Unii Europejskiej? Nie, to nie może dziać się naprawdę, myślałem. Tymczasem to działo się naprawdę. I mój adwokat... W aktualnej sytuacji nie wiedziałem, czy wolno mi jeszcze tak o nim myśleć, czy raczej były adwokat wciąż czekał na to, co powiem. Ponieważ wciąż milczałem, domyślając się, co teraz nastąpi, gdy już najwyraźniej obu nam zaczęło się robić ciężko na sercu, mecenas postanowił przerwać tę niezręczną sytuację. Proszę mnie zrozumieć, mam rodzinę... I też chcę żyć, a jednocześnie nie jestem ostatnim skurwysynem i chcę być wobec pana fair. I dlatego panu o tym wszystkim opowiedziałem. I dlatego zamiast posłać do diabła ich, posyła pan mnie, odparłem. Bo pierwszy szok już minął i czułem, jak wzbiera we mnie gniew. Nie tyle nawet gniew na mecenasa, bo faktycznie doceniałem to, że mnie nie sprzedał i tak uczciwie wszystko mi wyłuszczył. Co na bandytów, pozornie broniących bezpieczeństwa wewnętrznego, w rzeczywistości zaś łamiących prawo w służbie swoich politycznych mocodawców. I tak naprawdę chyba wtedy dopiero zrozumiałem do końca, z kim i czym mam do czynienia. Nie wiadomo dlaczego, a może właśnie wiadomo dlaczego. Tego dnia, gdy wracałem po spotkaniu z Krzysztofem Borowiakiem i gdy po raz kolejny przejrzałem na oczy, przypomniałem sobie innego odważnego człowieka, którego poznałem kilka lat wcześniej, a który został w klasyczny sposób straszliwie sponiewierany i zniszczony. Sponiewierany za to, że nie wyraził zgody na bezprawie i wszechwładzę rządzących, zniszczony przy udziale tych samych, tylko pozornie niewidzialnych, mocy, które od dawna krążyły wokół mnie i mojego nowego znajomego z Poznania. Nazywał się Romuald Szeremietiew. Był wiceministrem obrony narodowej, zastępcą i przyjacielem ministra Bronisława Komorowskiego. Tak było do czasu, gdy okazało się, że Szeremietiew ma inne zdanie od swojego szefa w kwestiach dotyczących zakupu uzbrojenia i modernizacji sił zbrojnych. Innymi słowy, Komorowski stawiał na dostawców broni, na których nie chciał zgodzić się Szeremietiew. Nie minęło dużo czasu, gdy Romuald Szeremietiew został oskarżony o korupcję, a jego życie zamieniono w piekło. A tak został poprzedzony publikacją znanej ongiś dziennikarki Anny Marszałek, która, co ciekawe, nierzadko objawiała się ze swoimi rewelacjami za 5:12 przed atakiem na jakiegoś nieszczęśnika. Często Bogu ducha winnego człowieka ze strony służb specjalnych. Ot, taki przypadek po prostu. Jak przekonywał później w mediach wiceszef MON, oszczerczy artykuł powstał przy udziale oficerów WSI, którzy mieli dostarczyć przeciwko niemu materiały. Krótko po rzuconej na Szeremietiewa po twarzy, Komorowski zażądał od premiera zdymisjonowania swego zastępcy, dodając, że jeśli miałoby się w przyszłości okazać, iż Szeremietiew jest niewinny, to on, Komorowski, na zawsze zrezygnuje z funkcjonowania w życiu politycznym. W międzyczasie okazało się, że to nie kto inny, tylko właśnie Bronisław Komorowski wydał polecenie służbom specjalnym, by objęły inwigilacją Szeremietiewa. Koniec końców, po 8 latach procesu, wiceminister okazał się zupełnie niewinny. Zaś Komorowski pozostał w polityce, pokazując tym samym, ile znaczy dla niego honor. Pytany o komentarz do sądowego wyroku stwierdził cynicznie: nie mam za co przepraszać, bo zawsze życzyłem swojemu przyjacielowi, by został uniewinniony. Ludziom oceniającym całą sytuację z boku mogło się wydawać, że skoro prawda wyszła na jaw, wszystko dobrze się skończyło. Rozmawiając jednak z przyjaciółmi Szeremietiewa, którzy znali go dłużej i lepiej ode mnie, wiedziałem, że nie było to takie proste i oczywiste. Ten prawy i dobry człowiek został bezpodstawnie oskarżony, zmarginalizowany i zaszczuty na wiele lat, w najbardziej twórczym okresie swojego życia. Po tym, co go spotkało, zamknął się w sobie, a świat postrzegał jakby przez szarą wodę. I już nigdy później nie wykazywał tej energii, ani nie wrócił do tej aktywności, co wcześniej. Przypomniałem sobie, jak składając zeznania podczas mojego procesu, ten twardy mężczyzna, łamiącym się głosem, zdławiony przez wzruszenie i ból, powtórzył po dwakroć, raz za razem: był Szeremietiew? Nie ma Szeremietiewa! Taki los zgotowały mu służby specjalne demokratycznej Polski i jego przyjaciel Bronisław Komorowski. I właśnie o tym wszystkim myślałem, gdy tak stałem naprzeciw Krzysztofa Borowiaka, patrząc na jego postawną sylwetkę i dobrą twarz, ściągniętą w tej chwili w napoły bolesnym, napoły gniewnym grymasie. Myślałem, że nie trzeba człowieka pozbawiać życia, by de facto odebrać mu życie. Na tym polegała cała sztuka – zabić, pozostawiając żywym, ale praktycznie nieszkodliwym. Zadawanie śmierci zawsze było pewnego rodzaju ostatecznością. Jak w przypadku Mariana Cypla, rezydenta polskiego wywiadu w Wiedniu, czy pułkownika WSI Leszka Tobiasza, który do pewnego momentu był największym sojusznikiem Bronisława Komorowskiego, by nieoczekiwanie, nagle, stać się dla niego największym zagrożeniem. Od początku tej historii Tobiasz i Komorowski razem szukali drogi dotarcia do komisji weryfikacyjnej WSI. Padło na Mariana Cypla, byłego rezydenta polskiego wywiadu w Wiedniu, a wcześniej łącznika pomiędzy dygnitarzami PRL a hiszpańskim dyktatorem generałem Franco. No i przy okazji dobrego znajomego kilku biskupów, m.in. Leszka Sławoja Głodzia i Antoniego Pacyfika Dydycza, z którymi również miał dobre relacje i którym ufał Antoni Macierewicz, szef komisji weryfikacyjnej WSI. Ale tu spiskowców spotkało pierwsze rozczarowanie, bo Marian Cypel postawił nieoczekiwany opór. Tobiasz posługiwał się sprawdzoną bronią, tą samą, którą posługiwał się zawsze. Metodami szantażu i podstępu zażądał od Cypla zaprotegowania go u biskupów, by oni z kolei zaprotegowali go u Macierewicza, przedstawiając jako człowieka pomocnego i godnego zaufania. Pomimo jednak kilku jego wizyt i pomimo szantażu oraz gróźb kierowanych pod jego adresem, rezydent wywiadu nie dał się zastraszyć. I Tobiaszowi odmówił. Najwyraźniej nie chciał brać udziału w grze, która nie była jego grą i której celu nie rozumiał. Tobiasz nie zniechęcił się. Nie ten człowiek. Potrzebna była wtyczka, która doprowadziłaby do komisji weryfikacyjnej WSI, by ją skompromitować. Zatem wtyczka musiała się znaleźć. To była kluczowa sprawa, od której zależało wszystko. Problem, na którym musiał znaleźć jakąś metodę, bo inaczej wszystko by wzięło w łeb, sprowadzał się do tego, czy potencjalną ofiarę uda się złapać w pułapkę, którą stanowiła oferta finansowa za doprowadzenie go do komisji Antoniego Macierewicza. Pajęcza sieć została rozstawiona szeroko. Pozostało już tylko oczekiwanie, aż ktoś w nią wpadnie. Pułkownik nie czekał długo. Niebawem na horyzoncie pojawił się inny pułkownik, dobry znajomy Tobiasza ze służb tajnych, Aleksander Lichocki, znany Komorowskiemu od lat. Lichocki, który wpadł w poważne tarapaty finansowe, zwietrzył okazję łatwego, jak sądził, zarobku i dał się podpuścić Tobiaszowi, obiecującemu pieniądze za doprowadzenie do komisji. Oczywiście Lichocki nigdy nie zamierzał wywiązać się z obietnicy, bo zwyczajnie nie miał takich możliwości, a po prostu połasił się na okazję. W swojej rozgrywce z Tobiaszem przewidział rolę także dla mnie, bez mojej woli i wiedzy. Zapewne w jego ocenie byłem na tyle głupi i naiwny, że się do tej roli nadawałem. Rozumiem, co nim kierowało. A jako dziennikarz, który z jednej strony miał kontakty z członkami komisji weryfikacyjnej WSI, z drugiej informatorów wśród oficerów WSI, spełniałem wszystkie kryteria wyboru. Dalej miało już pójść łatwo. Gdy nastąpiła zmiana władzy, Tobiasz, ścigany przez prawo, niczym w kreskówkach, błyskawicznie przemienił się w Tobiasza, wzorowego obywatela, który jakoby dopiero teraz poinformował marszałka Bronisława Komorowskiego o rzekomej korupcji w komisji weryfikacyjnej WSI. W rzeczywistości pułkownik Leszek Tobiasz i pułkownik Aleksander Lichocki systematycznie naradzali się z Komorowskim, ustalając sposoby skompromitowania komisji weryfikacyjnej oraz zdobycia najbardziej strzeżonego dokumentu w Polsce, tajnego aneksu do raportu WSI. Komorowski panicznie bał się swojej przeszłości i wiedział, że w aneksie mogą znajdować się obciążające go informacje. Zdobycie aneksu interesowało go zatem nie tylko dlatego, że był zadeklarowanym przeciwnikiem komisji weryfikacyjnej WSI, a komisja weryfikująca żołnierzy WSI była sztandarowym dziełem jego politycznych przeciwników, ale przede wszystkim z troski o własny tyłek. W konsekwencji, gdy wybuchła afera nazwana później przez media marszałkową, przyznał w prokuraturze, że wyraził zainteresowanie propozycją pułkowników. Takie wyrażenie zainteresowania wykradzeniem tajemnicy państwowej, no, to zwyczajne przestępstwo. To zresztą nie jedyne złamanie prawa przez marszałka w tej sprawie. Początkowo przyznał się do niespełna 3 tygodni pokątnych spotkań z pułkownikami i twierdził, że jest tego pewien, bo wszystko notował w kalendarzu. Przyłapany na kłamstwie zmienił zeznania i ostatecznie przyznał, że spotkania trwały prawie 2 miesiące. Prokuratura potraktowała to jako rozwinięcie wcześniejszych zeznań, Ale gdyby ktokolwiek inny tak rozwijał swe zeznania, miałby już zarzut prokuratorski. Ale nie to nawet było tu najważniejsze. Chodziło o to, że przez 2 miesiące marszałek Sejmu spiskował z oficerami tajnych służb, jak wykraść opatrzony klauzulą najwyższej tajności dokument. Wydawałoby się, że nic gorszego nie może zrobić polityk, by raz na zawsze przekreślić swoją karierę. Ale niebawem okazało się, że było stokroć gorzej. Bronisław Komorowski z pełną świadomością spotykał się z 2 oficerami wojskowych służb tajnych, odnośnie do których podejrzewał, że jeden z nich może być powiązany z rosyjskim wywiadem. I mimo takich podejrzeń wyraził zainteresowanie względem tychże oficerów zdobyciem dla niego w sposób sprzeczny z prawem aneksu do raportu Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Trudno sobie wyobrazić, by polityk mógł zrobić coś więcej, aby trafić w polityczny niebyt. Tymczasem życie potoczyło się dalej, tak jakby tej historii nigdy nie było. Niedługo później Bronisław Komorowski został prezydentem w wolnej Polsce. Cała ta przestępcza intryga z udziałem Bronisława Komorowskiego i Leszka Tobiasza była stosunkowo łatwa do udowodnienia, bo jej organizatorzy i wspólnicy w przestępczym dziele popełnili masę błędów i zostawili mnóstwo śladów wskazujących na ordynarną prowokację. A już najwięcej tropów zostawił sam Tobiasz. W efekcie raz za razem zmieniał zeznania i w pewnym momencie już kompletnie się pogubił. Wystarczyło jedynie zadać mu pytania, na które nie było dobrych odpowiedzi. Więcej, nie było odpowiedzi innych niż tylko takie, które musiałyby Tobiasza pogrążyć. Z jednego prostego powodu. By kłamstwo było skuteczne, kłamca musi mieć doskonałą pamięć i nie mówić za wiele. Tymczasem pułkownik mówił i dużo, i chętnie. Za dużo i za chętnie, by swoje kłamstwa mógł obronić. W opinii osób, które od początku śledziły proces, z jego wiarygodności nie pozostał nawet najmniejszy ślad. W stosunku do Tobiasza planowałem więc zadanie 100 kilkudziesięciu pytań i doprowadzenie do szeregu konfrontacji. Jak sądziłem, to powinno wystarczyć, by pokazać prawdę jak na dłoni. Zwłaszcza konfrontacja z Komorowskim zapowiadała się niezwykle interesująco i mogła rzucić wiele światła na całą sprawę. Zeznania Tobiasza i Komorowskiego w wielu punktach wzajemnie sobie przeczyły, a były składane pod odpowiedzialnością karną. Gdy 2 świadków o jednej i tej samej sytuacji mówi w sposób skrajnie sprzeczny i wzajemnie się wykluczający, wniosek jest prosty. Kłamie jeden z nich lub kłamią obaj. Jeżeli kłamał marszałek, powinien, tak jak każdy inny obywatel w takiej sytuacji, otrzymać prokuratorskie zarzuty. Jeżeli kłamał pułkownik, moje kłopoty powinny odejść do przeszłości, bo cały akt oskarżenia został oparty nieomal wyłącznie na jego zeznaniach. On zaś sam musiałby zamienić rolę świadka na status oskarżonego. W takiej sytuacji afera marszałkowa zakończyłaby się gigantyczną kompromitacją prokuratury, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wszystkich tych, którzy brali udział w tej historii, z Bronisławem Komorowskim na czele. Tak czy inaczej, przesłuchanie Leszka Tobiasza zapowiadało się tyleż intrygująco z mojego punktu widzenia, co niepokojąco z perspektywy marszałka i pułkownika. Prawdopodobnie to dlatego ten ostatni miał problem z dotarciem do sądu, do którego ostatecznie nigdy już nie dotarł, bo po prostu zmarł. To było genialne posunięcie, odsuwające niebezpieczeństwo od najważniejszych osób w państwie. Wiedziałem, że oczywiście żaden sąd w tym kraju nigdy nie zajmie się wyjaśnieniem tej sprawy, bo brak było dowodów, że ktoś pomógł Tobiaszowi pożegnać się z tym światem. Ale zbyt wiele poszlak przemawiało za tym, że ta śmierć, nieomal w przededniu złożenia zeznań, które musiałyby zakończyć się fatalnie dla pomysłodawców potwornej intrygi, nie była przypadkiem. Tak samo jak nie była przypadkiem utrata pamięci przez innego ważnego świadka, który przyszedł do sądu zaopatrzony w stos lekarskich zaświadczeń uwiarygadniających amnezję. Czy śmierć Mariana Cypla, który mógł opowiedzieć o kulisach afery marszałkowej, o szantażu ze strony Leszka Tobiasza i o próbie uwikłania w tę historię dwóch znanych biskupów. Mógł, ale nie opowiedział. I już nigdy nie opowie, bo zmarł nagle, kilka tygodni przed Tobiaszem. Tak więc tego dnia, gdy po domykających koło zeznaniach złożonych przez Krzysztofa Winiarskiego wracałem do domu, przed oczyma miałem już rozłożoną całą pajęczą sieć. Była widoczna jak na dłoni, a wszystkie jej nici biegły do jednego człowieka.